Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak co piątek o tej porze witamy się z panem redaktorem Warzechą na naszej antenie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Tematy w naszym programie jak zwykle polityczne, polityczne dotyczące Polski. I takim głośnym tematem politycznym w Polsce w tym tygodniu, a szczególnie dzisiaj i wczoraj, jest oczywiście decyzja PKW. My mówiliśmy o sprawie subwencji PiS już od kilku tygodni. Ten temat się przewijał, ale nie wiedzieliśmy, jaka będzie decyzja. Ta decyzja była odroczona, nie wiedzieliśmy, kiedy taka decyzja będzie tutaj wydana. No i dowiedzieliśmy się w czwartek, że właśnie Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję w sprawie finansów PiS. Mowa tutaj, jeżeli chodzi o skrajny scenariusz, tutaj widzę, są wyliczenia w okolicach 92 milionów złotych. Z drugiej strony PiS założył taką zbiórkę, tam już chyba zostało zebrane ponad 500 000 złotych datków od osób, które chcą te pieniądze przeznaczyć. A oprócz tego, tam chyba jest taka, tego nie czytałem dobrze akurat, panie redaktorze, to może mi pan coś na ten temat powie i nam, ale widziałem jakaś taka tabelka, jakieś takie zasady, ile też posłowie PiS mają wpłacać, tak? Tak jakby to jest obowiązek w związku z tą zbiórką. Więc jak ta cała sytuacja z finansami PiS-u wygląda?
No, posłowie PiS zawsze mieli, zdaje się, obowiązek zasilać swoją partię, natomiast cała ta sprawa jest dosyć skomplikowana i zarazem bardzo ciekawa. Ja mam przed sobą uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej numer 316 przez 2024. To jest właśnie ta uchwała, ona liczy sobie 15 stron. No i rzeczywiście ich bezpośrednim skutkiem jest utrata w sumie w tej kadencji przez PiS 57,6 miliona złotych. Na to się składa kilka sum, ale taka jest ogólna ta suma. Natomiast jeżeli by to poszło dalej, tak jak pan mówił o skrajnym scenariuszu, który zakłada pozbawienie całości subwencji, no to wtedy rzeczywiście mówimy o sumie sięgającej około 100 milionów złotych, bo tyle właśnie w ciągu kadencji mniej więcej otrzymują te największe partie. Tam są oczywiście różnice sięgające kilku czy kilkunastu milionów złotych. Jak wiadomo, jest w ustawie o partiach politycznych bardzo skomplikowany algorytm, według którego w zależności od uzyskanego poparcia w wyborach oblicza się te subwencje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, właśnie taka to jest suma. No i teraz ocena tej sytuacji jest bardzo trudna, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza w swojej uchwale podaje powody, dla których zakwestionowała to sprawozdanie. One nie są jakąś tajemnicą i sprowadzają się do tego, że zdaniem większości członków PKW, ale niewielkiej, bo przypominam, że PKW liczy 9 członków, no tutaj głosy się rozłożyły 5 do 4. Otóż zdaniem, ale przepraszam, rozłożyły się nie 5 do 4, bo wstrzymał się od głosu przewodniczący PKW. To też jest ciekawa sytuacja. Większość jednego głosu zdecydowała o tym, że czyli 3 do 4, dobrze mówię, 9, zaraz to sprawdzę jeszcze. Przewodniczący się wstrzymał od głosu w każdym razie i skutek tego jest taki, że ta suma zostaje właśnie odjęta od bilansu PiS-u, natomiast zarzuty są takie, że PiS finansował poza kampanię wyborczą, poza funduszem Komitetu Wyborczego. No i oczywiście jest wyliczone, na co się składają, na co się składają te zarzuty, w jaki sposób zdaniem większości PKW była finansowana ta kampania poza przepraszam, poza właśnie funduszem wyborczym. Tylko że na czym tutaj polega wątpliwość? Te zarzuty mają taką naturę, jak argumentuje PiS, że właściwie można by je postawić wielu partiom w przeszłości, bo no, jeżeli dana partia rządzi, to w trakcie kampanii granica pomiędzy tym, co może być uznane za agitację wyborczą, a co nie, jest dosyć płynna. Możemy tutaj podać przykład. Jeżeli mamy jakąś państwową agencję i ta agencja państwowa reklamuje, czy państwowa instytucja reklamuje jakąś działalność rządu albo jakąś dziedzinę. Powiedzmy, że to ma związek z wychowaniem patriotycznym albo z jakąś rocznicą i wychwalane są tutaj osiągnięcia rządu, no można to, jeżeli to się dzieje w okolicach kampanii wyborczej, uznać za agitację wyborczą. Ale z drugiej strony, czy rząd nie ma prawa chwalić się swoimi osiągnięciami, albo czy nie ma prawa promować swojej linii programowej? To nie jest do końca jasne. I trudno też mieć wątpliwości, że ta decyzja PKW jest motywowana politycznie. To jest rodzaj politycznej zemsty. Z drugiej strony, no jak patrzymy na to, co PiS robiło, to widzimy, że oczywiście tak, korzystało w wielu sytuacjach właśnie z instrumentów, które miało jako partia rządząca po to, żeby w jakiś sposób napędzać sobie poparcie. I to jest bardzo trudna sytuacja. Ja sam tutaj nie mam jakiejś gotowej odpowiedzi. To, co mnie by się wydawało najwłaściwsze, to zmiana prawa, tak żeby ono było znacznie bardziej przejrzyste i żeby te granice stawiało w znacznie czytelniejszy sposób, jeżeli chodzi o to, co wolno, a co nie wolno. I wprowadzenie tych zmian dopiero od kolejnych wyborów. Bo w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, no to mamy podejrzenie o to, że dokonuje się rzeczywiście polityczna zemsta. Ale tak jak mówiłem już w jednym z poprzednich programów, w ogóle sam system subwencyjny jest moim zdaniem bardzo słaby. On umożliwia kumulowanie pieniędzy, chociaż partie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, ale kumulować pieniądze mogą. Mogą też pobierać odsetki za lokaty z tych pieniędzy. I ten system sam w sobie jest zły. Jego należałoby zmienić. PiS na pewno będzie miał bardzo ciężko teraz finansowo. Myślę, że ten zryw poparcia, ten spontaniczny odruch z wpłacaniem pieniędzy jest jednorazowy. No, trudno mi sobie wyobrazić, że sympatycy PiS będą regularnie wpłacali jakieś sumy na konto tej partii. Zresztą są też ograniczenia zawarte w ustawie o partiach politycznych dotyczące tego, ile pojedyncza osoba może wpłacić. A zatem no, to jest rzeczywiście trudna i wątpliwa sytuacja. I pytanie, które można sobie postawić, takie bardziej strategiczne, jest takie. Czy celem Donalda Tuska jako osoby stojącej za jednak za tego typu działaniami ostatecznie gdzieś tam na końcu zawsze jest Donald Tusk, czy celem Donalda Tuska jest wyeliminowanie PiSu z życia politycznego? Bo można to tak odczytywać. Partia, która nie ma władzy, partia, która nie ma stanowisk poza tymi kilkoma województwami, w których władzę sprawuje, partia, która teraz nie ma pieniędzy, a która będzie się tych pieniędzy domagała przecież nie tylko od swoich członków, ale też od osób, które gdzieś tam jakieś funkcje jeszcze sprawują z jej nadania, właśnie w województwach chociażby, czy ona nie zacznie tracić ludzi na potęgę. Mówię teraz nie o sympatykach, mówię o ludziach z aparatu, którzy nie widzą już tutaj perspektywy, widzą, że partia no może nie tonie, ale brnie w jakieś bagno, a jeszcze domaga się od nich pieniędzy. I być może na to są obliczone działania Donalda Tuska, ale za tym idzie jeszcze następne pytanie. Czy Donald Tusk wyobraża sobie prowadzenie polityki przez Platformę Obywatelską bez lustrzanego odbicia w postaci Prawa i Sprawiedliwości? To jest też bardzo poważne pytanie. A jeszcze będziemy mieli oczywiście dalszy ciąg tej historii w postaci na pewno odwołania złożonego przez pełnomocnika PiS w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która to izba, przypominam, jest nieuznawana przez dużą część strony rządowej, więc będziemy mieli dalszy rozdział chaosu politycznego, czyli no jeżeli ta izba podejmie decyzję na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, to prawdopodobnie ta decyzja nie zostanie wykonana przez ministra finansów, czyli subwencja nie zostanie wypłacona.
Do sytuacji PiSu pewnie będziemy wracać jeszcze wielokrotnie, no bo to przecież na jesień, a jesień tuż, wielki zjazd, wielkie spotkanie właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość. Później wybory prezydenckie w przyszłym roku. Zobaczymy, w jakim stanie będzie Prawo i Sprawiedliwość do tych wyborów i kandydat właśnie z Prawa i Sprawiedliwości podchodził, czy jeszcze z gorszej pozycji niż w tym momencie, więc do tego jeszcze dojdziemy. Ale nasz drugi temat, bardzo obszerny dzisiaj, to temat dotyczący pewnej imprezy. Ja mam tutaj taką analogię, panie redaktorze, że tak. My tu w Stanach Zjednoczonych niedawno mieliśmy dwie wielkie imprezy polityczne. Na początku było spotkanie w Milwaukee Republikanów, była Konwencja Narodowa Republikanów. Później była, nie tak dawno, bo jeszcze w tym miesiącu, Konwencja Demokratów w Chicago. A teraz mamy też takie spotkanie troszkę polityczne. Kampus Polska Przyszłości w Polsce i to ten kampus to oczywiście znamy już od lat, komentujemy też od lat, że to spotkanie po prostu obecnego obozu rządzącego i dzieją się tam różne rzeczy, ale co roku zawsze musi być jakaś kontrowersja, przynajmniej jedna.
Rzeczywiście Kampus Polska Przyszłości to przede wszystkim jest spotkanie no stricte partyjne, nawet nie trochę partyjne. Ono jest przedstawiane oczywiście jako wielkie forum dyskusji, ale tak naprawdę miejsca na jakiś prawdziwy spór tam nie ma. To jest impreza firmowana przede wszystkim przez Rafała Trzaskowskiego, no a w drugiej kolejności przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską. No i mieliśmy tym razem tutaj aż dwie kontrowersje. Pan powiedział o jednej, że musi być kontrowersja. Tym razem były dwie kontrowersje, czy po prostu dwa dosyć skandaliczne wydarzenia. Pierwszym była ta sytuacja, kiedy na tak zwanym silent disco, czyli takiej dyskotece, gdzie nie gra muzyka głośno, tylko gra w słuchawkach osób, które tańczą, został puszczony utwór no, z wulgarnym tekstem odnoszącym się do PiS-u. I zresztą to jest w ogóle ciekawa historia, bo autor tego przeboju, który stał się takim, można powiedzieć, hymnem silnych razem, czyli tej, ja bym powiedział, wręcz sekty antypisowskiej, która no jakoś tam jest podkręcana przez polityków Platformy Obywatelskiej. Autor tego utworu w ogóle się chyba od niego dystansuje w tym sensie, że mówi, że on po prostu pisze różne takie rzeczy, a ci, co słuchają, to są, i tutaj używa pewnego wulgarnego słowa znowu, a atakował również w innych utworach mniejszość LGBT, więc to jest taka dziwna postać. No ale czasem takie utwory żyją swoim życiem i zdaje się, że ten właśnie żyje swoim życiem. I no, jest to, tekst tego utworu rzeczywiście jest bardzo wulgarny i bardzo agresywny. I to, że ludzie, którzy na kampusie Polska Przyszłości właśnie ten utwór wyśpiewywali, a jeszcze tam podrygiwał również w rytm tego utworu Sławomir Nitras, pan Sławomir Nitras, minister sportu, no to wszystko robi złe wrażenie, jeżeli by wziąć na poważnie to, że Kampus Polska Przyszłości jest właśnie taką imprezą dyskusyjną i że tam zawsze jest mowa o tym, że oczywiście z szacunkiem, że porozumienie, że uśmiech, prawda, no przecież jesteśmy w uśmiechniętej Polsce, no nic z tych rzeczy. To wydarzenie pokazało, jaka jest prawdziwa twarz, ta brzydka twarz rzeczywiście Platformy Obywatelskiej, która wychowuje sobie dosyć fanatyczną grupę zwolenników. Tacy fanatycy są również po tej drugiej stronie, natomiast tutaj to było widać bardzo wyraźnie. No i też ciekawe, że pan premier Donald Tusk właściwie w żaden sposób się od tego nie odciął. Jego wpis, w którym zacytował pamiętną piosenkę śpiewaną przez Jerzego Sztura, czyli Śpiewać każdy może, nie był potępieniem tego, co się stało, nie był nawet jakimś zaznaczeniem swojego niezadowolenia, tylko właściwie nie wiadomo, czym był. To był taki bardzo tuskowy, bo Donald Tusk właśnie się specjalizuje w tego typu reakcjach. Z całą pewnością nie był to wpis, który by powstrzymywał zwolenników Platformy Obywatelskiej przed wyrażaniem swoich negatywnych emocji w tak brutalnej formie. I to był pierwszy z tych skandali. Drugi skandal, do którego doszło później, to była wypowiedź pana ministra Dmytro Kuleby, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, w dyskusji z panem ministrem Radosławem Sikorskim, kiedy to pan minister Kuleba, zapytany przez jedną z uczestniczek kampusu o kwestię poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, powiedział, że No, zbrodnia wołyńska to nie powinien być temat do rozmów, bo my byśmy mogli zacząć mówić z kolei o akcji Wisła, w ramach której Ukraińcy zostali przesiedleni z ukraińskich terytoriów, jak to określił, między innymi do Olsztyna, no więc po co o tym mówić? Nie mówmy o tym, patrzmy w przyszłość. No i w tej wypowiedzi są dwie skandaliczne rzeczy. Pierwsza to jest zrównanie ludobójstwa dokonywanego przez Ukraińców na Wołyniu z akcją przesiedleńczą, której motywem zresztą była wciąż trwająca działalność UPA, bo przecież akcja Wisła, która została podjęta w drugiej połowie lat 40. już przez władze komunistyczne w Polsce, miała służyć między innymi temu, żeby uniemożliwić działalność ukraińskiej powstańczej armii, która po wojnie nadal działała na wschodnich rubieżach nowej Polski, no tej Polski już w nowym kształcie powojennym. Ale to było przesiedlenie. Ono oczywiście miało różne brutalne aspekty. Przesiedlanym dawano minimalny czas na zabranie rzeczy. No jak to w takich sytuacjach bywa? Natomiast bardzo trudno to porównywać z okrutnym i planowym ludobójstwem na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Więc to był pierwszy skandaliczny motyw tej wypowiedzi, a drugi to było stwierdzenie, że Ukraińcy zostali przesiedleni z ukraińskich ziem, no a przecież tutaj jest mowa o ziemiach, które już leżały w granicach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej po wojnie. Była bardzo słaba reakcja pana ministra Sikorskiego na te słowa, właściwie żadna. Ona w dużej mierze powtarzała to, co w drugiej części swojej wypowiedzi powiedział pan minister Kuleba, czyli że nie myślmy o przeszłości, bo przeszłość nie jest taka ważna, teraz tu myślmy o przyszłości. Natomiast ciekawe było, że później odezwał się, no ale to było już kilkadziesiąt godzin później, odezwał się pan minister, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, stwierdzając, że bez załatwienia tej sprawy, czyli sprawy Wołynia, Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. I potem jeszcze ciekawsze było stwierdzenie pana premiera Tuska, który powiedział, że no pan minister Kosiniak-Kamysz nie odkrył tutaj niczego, bo rzeczywiście takie kwestie historyczne czy cywilizacyjne będą się również liczyć w procesie przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej, ale to jak zwykle było właśnie takie po tuskowemu nieostre, bo o ile Władysław Kosiniak-Kamysz dosyć ostro to ujął, dosyć jednoznacznie, to Donald Tusk już znacznie mniej. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że teraz nagle do potępiania słów pana ministra Kuleby rzuciły się różne osoby, również z Prawa i Sprawiedliwości, nawet włącznie z samym Jarosławem Kaczyńskim, podczas kiedy to przecież PiS prowadził politykę, przez bardzo długi czas politykę, no ja bym powiedział skrajnie proukraińską, do tego stopnia, że ludzie zaczęli dzisiaj przypominać słowa Jarosława Kaczyńskiego, który swego czasu stwierdził, że każdy, kto domaga się jakiejś wzajemności od Ukrainy, realizuje politykę Putina.
No i właśnie te kontrowersje z kampusu Polska Przyszłości za nami. Pewnie do takich kontrowersji jeszcze wrócimy za rok przy okazji kolejnego kampusu, ale ta sprawa rzeczywiście z Ukrainą, dobrze wiemy, że to nie tylko na tym kampusie Polska Przyszłości, panie redaktorze, się dzieje, bo też chyba w tym tygodniu widzieliśmy te informacje o tym, że znowu Ukraina tak jakby wywiera ten nacisk, wpływ na to, żeby Polska na przykład te migi przekazała i tak dalej, więc to już wychodzi poza ten kampus Polska Przyszłości nawet i te wypowiedzi, o których tutaj wspomnieliśmy.
Tak, no i tutaj mieliśmy to też kolejna ciekawostka, Władysław Kosiniak-Kamysz, który chyba próbuje bardzo mocno zaznaczyć swoją obecność i swoją odrębność. Myślę, że zaczął wyciągać wnioski z sytuacji sondażowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział panu prezydentowi Zełenskiemu bardzo mocno, jak na polskiego polityka. Ja nawet nie wiem, czy to nie była najmocniejsza taka odpowiedź, bo ona co prawda była utrzymana w tonie bardzo uprzejmym, no ale jednak jej sens był taki, że Polska dała już wystarczająco dużo swojego sprzętu i dopiero ewentualnie, jeżeli będziemy mieli już nowy sprzęt u siebie, to wtedy być może będziemy mogli coś jeszcze Ukrainie sprezentować, ale na razie to na pewno nie. Tak jak mówię, moim zdaniem, tak jak ja pamiętam, takiej wypowiedzi nie było ze strony żadnego do tej pory polityka, również z poprzedniego rządu. Zawsze te żądania no albo były spełniane, albo ewentualnie były jakoś tam na miękko im odpowiadano. Natomiast no, takiej wypowiedzi nie pamiętam.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko i jak zawsze na koniec polecamy bardzo dużo tutaj różnych rzeczy, dlatego że w pierwszej kolejności do rzeczy, gdzie pan regularnie pisze, panie redaktorze, ale już jutro jest przecież sobota i pewnie kolejne spotkanie w Superringu, więc jak mógłby nam pan powiedzieć, czego się możemy spodziewać w ciągu ostatnich kilku dni i gdzie zapraszamy naszych słuchaczy po więcej polskiej polityki.
Tak, jutro o 16 polskiego czasu na kanale Super Ring premiera mojej rozmowy z panem Andrzejem Rozenkiem, politykiem lewicy, który był posłem przez dwie kadencje, dziś nie jest, próbował się dostać ostatnio do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego, no nie wyszło, ale jest politykiem, co ciekawe, Platformy Obywatelskiej. To jest taki polityk, który właśnie przegryfował z lewicy do Platformy Obywatelskiej, między innymi o sprawach ukraińskich też będę z nim rozmawiał, ale też zapraszam na kolejne wydanie już na moim kanale, w tej chwili kolejne wydanie programu Warzecha i Dymek, w którym to programie między innymi, co może zainteresować szczególnie słuchaczy, rozmawiamy o tym, dlaczego kampania Donalda Trumpa tak jakby trochę dostała zadyszki, a także o ofensywie ukraińskiej pod Kurskiem i o tym, dlaczego Amerykanie blokują jednak używanie amerykańskiej broni na terenie Rosji.
A my dziękujemy panie Łukaszu raz jeszcze za nasze spotkanie. Życzymy panu miłego weekendu i usłyszymy się za tydzień w piątek.
Bardzo dziękuję. Wszystkim miłego weekendu. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.